był tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, Adam Michalkiewicz. Do godziny 16 przegląd wybranych wydarzeń ostatnich dni w naszym województwie, a w studiu goście poznańscy wielkopolscy dziennikarze Tomasz Małecki, Telewizja Polska.
Dzień dobry Państwu.
I Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Witam serdecznie.
Na początek wróćmy do wydarzeń z ostatniej niedzieli. Ta sprawa wzbudziła duże kontrowersje. Podczas charytatywnego turnieju organizowanego przez młodzieżowe organizacje partii politycznych na boisko wtargnął radny, który domagał się zakończenia gry ze względu na zakłócanie spokoju w niedzielę. Okazało się jednak, że ta sprawa ma drugie dno. W poniedziałek tym tematem zajmował się nasz reporter Szymon Majchrzak.
Mężczyzna wpada między zawodników i grozi wezwaniem policji.
Ale absolutnie, ja nie muszę schodzić z tego boiska, bo jestem tutaj radny.
Przekonuje, że hałas przeszkadza w niedzielnym odpoczynku.
Poinformowaliśmy pana, że jeżeli ma jakieś obiekcje do tego, że ten turniej się odbywa, może oczywiście powiadomić odpowiednie służby, w tym policję. Pan powiedział, że to zrobi. Natomiast po kilku minutach, po rozmowie również z innym radnym, zrezygnował, opuścił boisko i my dokończyliśmy w spokoju mecz. Ksawer Walkiewicz, koordynator pokolenia 2050 w Wielkopolsce.
Byłeś, jak rozumiem, wczoraj jednym ze współorganizatorów tego turnieju.
Tak, tak.
Dzisiaj radny hartowo Jakub Baranowski przeprosił i wpłacił 3000 zł na zbiórkę, na którą gromadzili środki młodzi politycy. Po czasie tak tłumaczy swoje zachowanie.
Z mojego punktu widzenia to jest następny event, który się dzieje na boisku i po prostu zakłóca ludziom życie.
Mieszkańcy narzekają na hałas na boisku przy szkole podstawowej numer 51 na osiedlu Lecha od 2016 roku. Zwracają uwagę, że choć regulamin spółdzielni zobowiązuje do zachowania spokoju i ciszy w niedzielę od 16, to zapis nie dotyczy Orlika. Przekonują, że głośne krzyki i wulgaryzmy, przez to, że odbijają się echem od okolicznych bloków, brzmią tak jak w studni i są nie do zniesienia.
Przecież w tych budynkach mieszka gros starszych ludzi. Mam akurat taką panią, z którą się kontaktuję, który mąż jest obłożnie chory i mieszka z tej strony deski. I proszę powiedzieć takiemu ciężko choremu człowiekowi, który leży cały dzień w łóżku, że nie można otworzyć okna, bo jak się otworzy, to tylko same epitety, same wulgaryzmy i krzyki. To jest po prostu zwyczajnie nieludzkie.
To, o której można korzystać z boiska, reguluje dyrekcja szkoły. I to do niej mieszkańcy mają najwięcej pretensji. Przez ostatnie lata zgłaszali ten problem przynajmniej kilka razy. Ostatnie pismo dotyczące ograniczenia godzin funkcjonowania Orlika podpisało ponad 100 osób.
Składałem wielokrotnie skargi na hałasy, też wielokrotnie składałem skargi na problem z oświetleniem tego boiska, bo teraz mamy lato, jest fajnie, natomiast w takim jesienno czy wiosennym czasie są znowu te reflektory włączone, które oświetlają boisko.
Zastępca dyrektora szkoły podstawowej numer 51 nie pozwolił na opublikowanie swojej wypowiedzi. Zapowiedział jednak, że odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Nie potrafił jednak stwierdzić, kiedy i kto na nie dotrze. Działania podjął za to Urząd Miasta Poznania, który zapowiedział pilną rozmowę z dyrekcją podstawówki.
Chcemy omówić to, co do tej pory wpłynęło do szkoły, co szkoła do tej pory zrobiła, jeśli takie sygnały miała. Orlik w tej chwili działa w ramach obowiązującego regulaminu do godziny 21. Wcześniej była to godzina 22, zostało to skrócone.
Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektu, radni z Rataj zapowiadają, że skierują sprawę do sądu i będą liczyli, że boisko na osiedlu Lecha podzieli los tego ze Strzeszyna. Kilka tygodni temu sąd zdecydował o jego rozebraniu. Właśnie ze względu na hałas, na który skarżyli się okoliczni mieszkańcy.
Pewnie to będzie jedyna droga. Jeżeli szkoła nie ograniczy godzin funkcjonowania tego obiektu, no to my jako mieszkańcy nie będziemy mieli innego wyjścia.
Radny osiedlowy później przeprosił, wpłacił też 3000 na zbiórkę na cel charytatywny. Da się zrozumieć postawę tego radnego? To taki akt rozpaczy trochę? Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Ja powiem troszeczkę inaczej. Mieszkam na Strzeszynie. Tu w materiale na
słynnym
końcu Strzeszynie. Tak, gdzie kilka tygodni temu po prostu rozebrano boisko, na którym grały dzieciaki. Tam mieszkańcy raczej nie narzekali na epitety, bo to przede wszystkim rzeczywiście dzieci grały na tym boisku. Dzisiaj dzieci tego boiska już nie mają. Wydaje mi się, że dzisiaj wszystko polega na tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Tak? Ja dokładnie rozumiem tych mieszkańców, którzy się wypowiadali w tym materiale, którzy dość mają tych epitetów. Przypomnijmy, że Orliki miały być z założenia boiskami dla dzieci i dla młodzieży, ale ze zrozumiałych względów wieczorami te Orliki są wynajmowane po prostu dla grup starszych ludzi, którzy pewnie nie potrafią się pohamować i sprawa wygląda tak, jak wygląda i mieszkańcy mają dość. Natomiast postawa radnego absolutnie jest nie do usprawiedliwienia. Można było ten swój sprzeciw wyrazić w jakiś inny sposób, bardziej kulturalny. Myślę, że akurat turniej charytatywny nie ma nic wspólnego z tymi okrzykami, z tymi wieczornymi meczami, o których tu wspominają mieszkańcy.
On chyba nie wiedział, co tam się dzieje. Tak wszedł do końca, nie mając tej wiedzy, że to turniej charytatywny.
No najpewniej nie wiedział, kiedy się zreflektował, kiedy się przede wszystkim media tym zainteresowały, czy prasa poznańska, czy radio, czy również nasza telewizja, no to jak to powiedział, później wszystkim mówi, że miał nie najlepszy dzień. Regulamin mówi to, co mówi, że do 21 te orliki w niedzielę, zdaje się, do 18 on jest czynny, a to była godzina 14, tak? Około godziny 14, jak doszło do tej sytuacji, więc to jest w ogóle niezrozumiałe. To, co powiedział Tomek, to, że nie potrafimy, po pierwsze nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ktoś gdzieś popełnił błąd, bo skoro mieszkańcy wcześniej zgłaszali ten problem, to nie jest sytuacja sprzed tygodnia czy sprzed dwóch, tylko już od kilku lat.
Od 8 lat, 2016 rok.
No to tym bardziej szkoła tym zawiaduje i myślę, że nie wyrokuję, ale wydaje mi się, że szkoła gdzieś tutaj popełniła błąd. Skoro zastępca dyrektora nie chciał oficjalnie się wypowiedzieć do radia, to no chyba jakieś poczucie winy ma, odnoszę takie wrażenie. Mogę się mylić, ale no jest to sytuacja. To, co właśnie ja robiłem materiał dotyczący tego boiska na Strzeszynku i tam pojawił się właśnie taki problem, tak dyskutowaliśmy między sobą z dziennikarzami innymi poznańskimi i z mieszkańcami, żeby Strzeszynek nie był początkiem jakiejś takiej, może nie fali, ale żeby za chwilę nie było takiej historii, no i minęły 3-4 tygodnie, no i się okazuje, że
rataje teraz.
Że teraz rataje.
A jak pogodzić interesy tych, którzy z jednej strony chcą korzystać z tych boisk? No bo nawet jak to są dorośli, to oni też chyba dobrze, że grają. Z interesem mieszkańców, którzy chcą po prostu wieczorem mieć ciszę, spokój. Mnóstwo starszych ludzi na takim osiedlu ratajskim.
Znaczy nie, sprawa jest tylko jedna. Jeśli musi być bardzo precyzyjny regulamin, że ten regulamin nie jest przestrzegany, no to trudno. No to trzeba boisko w którychś określonych godzinach zamknąć. No nie ma tutaj wyjścia. Trzeba zrozumieć i rację ludzi, którzy chcą po prostu grać. I bardzo fajnie, że ludzie nie siedzą przed konsolami i tylko nie siedzą w mediach społecznościowych, tylko jednak chcą wyjść na powietrze i chcą pograć w piłkę.
Choć też w mediach społecznościowych siedzą, bo ten film z tego zajścia, tak to nazwijmy, od razu gdyby
tego filmu nie było, pewnie nie byłoby tego nagłośnienia tego problemu. Natomiast z drugiej strony no, trzeba zrozumieć rację tych mieszkańców. No nie można od 10 do 22 słuchać przekleństw, jak ktoś gra piłkę, podaj. No wiadomo, no, piłka nożna rządzi się swoimi prawami, tak? No nikt nie mecz półfinałowy siatkówki i wypowiedź Tomasza Fornala pokazała, że no, sport wywołuje pewne emocje i jakieś przekleństwa są. Natomiast no, trzeba zrozumieć mieszkańców. Natomiast ja nie jestem w tej sprawie optymistą. Niestety ten przykład z Strzeszyna pokazuje, że mieszkańcy będą oddawać sprawy do sądu. Oczywiście poszczególne sądy nie muszą się sugerować wcześniejszymi wyrokami, ale ja nie jestem niestety w tej sprawie
optymistą.
Czyli ta
optymistą. Sprawa też może skończyć się w sądzie?
Też może się skończyć w sądzie i może się skończyć na tym, że po prostu to boisko zostanie zamknięte.
A postawa tego radnego osiedlowego, to, że on wpłacił te 3000 zł, to jakoś dobrze o nim świadczy mimo wszystko?
Znaczy... No, świadczy o tym, że się pan radny się zreflektował i w jakiś sposób próbował naprawić swoje, w cudzysłowie, winy. No bo jednak, gdyby to była godzina 21, byłby mecz dorosłych facetów, którzy by przeklinali i tak dalej i wtedy on by zdenerwowany wszedł, to byłoby to bardziej zrozumiałe i wszyscy by wyszli z założenia, no, że miał facet rację. Tutaj może wszyscy twierdzimy, że z jednej strony ma rację, z drugiej strony nie ta pora, nie ta forma i to, co Tomek powiedział, on najprawdopodobniej nie wiedział, co tam jest za impreza.
Trafił na młodych polityków, którzy akurat się znali też na rzeczy i potrafili swoich praw bronić.
No to na pewno. Myślę, że problemem, jak powstawały w ogóle orliki, nie wiem, już ponad 10 lat temu, bo to za czasów poprzedniego rządu Donalda Tuska, to przez kilka lat one miały swoich zarządców. Były na to pieniądze, jeśli one były przy szkołach, zazwyczaj był to nauczyciel miejsc... też z tej szkoły nauczyciel WF-u, który pilnował po prostu po godzinach szkoły, pilnował tam porządku i gdyby faktycznie byli tacy administratorzy, którzy by tego pilnowali, to może nie dochodziłoby do takich sytuacji, ale sprawa się rozbija o pieniądze, tak, bo teraz miasto już to przejęło, wtedy to były pieniądze z Ministerstwa Sportu, teraz nie ma tych pieniędzy, no i tak naprawdę ktoś wchodzi, gra, bo jest zapisany wcześniej albo z wolne boisko, no i hulaj dusza, piekła nie ma.
Pytanie o Strzeszyn. Tomek Cylka, to twoje okolice. To boisko jest rozebrane, jest jakieś
tak,
inne boisko?
Tak, nie, ale to jest boisko rozebrane, tam jest teraz ziemia.
Ale można grać w innym miejscu? Są jakieś...
Znaczy jest obok inne, znaczy kilkaset metrów obok jest inne boisko, natomiast no to ono też jest położone między blokami i nie wiem, pewnie mogą mieszkańcy iść śladem swoich sąsiadów i też stwierdzić, że to jednak im nie odpowiada, bo tam też są wieczorem Jupitery włączone, więc no to tak jak powiedziałem na samym początku, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Każdy, moja racja jest najmojsza i niestety tak to wygląda.
Może też błąd gdzieś był popełniony na etapie budowy. Lepiej trzeba wybierać te miejsca, chociaż nie wiem, czy w Poznaniu znajdziemy takie miejsca, żeby wszyscy byli zadowoleni.
W tym Strzeszynie tam był plan zagospodarowania przestrzennego, który mówił wprost, że mogą tam powstać obiekty sportowe. Przypomnijmy, że było to boisko z budżetu obywatelskiego, czyli mieszkańcy Strzeszyna chcieli boiska w tym miejscu. Tam była trochę inna sytuacja, moim zdaniem. Bardziej niebezpieczna jest na Ratajach, bo to jest więcej mieszkańców wśród bloków. To było wśród domów jednorodzinnych to boisko. I z tego, co ustaliliśmy, tak naprawdę to była jedna osoba. Zresztą ten pan później przyszedł na sesję Rady Miasta. I on powiedział, że z nim on chciał rozmawiać, ale nie chciał nikt z nim rozmawiać z miasta. Więc wydaje mi się, że w przypadku Strzeszyna miasto trochę pokpiło sprawę. Raz nie
do końca,
nie rozmawiało z tym panem, a dwa, kiedy już doszło do procesu sądowego, no nie sądzę, żeby zbyt mocno pełnomocnicy miasta walczyli o miejsce do gry na Strzeszynie.
Może tym razem urzędnicy wyciągną wnioski z tego, co się działo na Strzeszynie i na Ratajach będzie już inaczej.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Mam supermoce, mam supermoce.
Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak plac, wskoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów. Jak wytrawny gracz, ja z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien. Masz supermoce,
ty gwarantujesz nieprzespane.
Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie.
Nocą tak jak plac,
skoczę na twój dach,
przejdę wszystkich bossów.
Jak wytrawny grać,
chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce
i gwarantuję nieprzespane noce,
bo ze mną można w ogień i z powrotem.
Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien. Masz supermoce,
ty gwarantujesz nieprzespane noce.
Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle.
Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce.
Mam supermoce
i gwarantuję nieprzespane noce,
bo ze mną można w ogień i z powrotem.
Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien.
Ty gwarantujesz nieprzespane noce.
Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
tydzień w Wielkopolsce.
W naszym studiu poznańscy wielkopolscy dziennikarze Tomasz Małecki, Telewizja Polska, Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza. Zmieniamy temat. Szefowa Klubu Poznańskich Radnych Koalicji Obywatelskiej dostała pracę w zarządzie spółki podległej marszałkowi województwa, także z Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Dudzic-Biskupska została powołana do zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Ten fundusz zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców. Do tego powołania doszło bez konkursu. Czy na takie stanowiska powinny być konkursy? O czym ta sprawa świadczy?
No tak, mi się wydaje, że nasze milczenie przez kilka sekund, jak zadałeś to pytanie, świadczy o tym, że po prostu chyba troszeczkę się do tego wszystkiego przyzwyczailiśmy, bez względu na to, kto
standardy
rządzi.
Standardy już są obniżone,
tak,
po prostu.
Standardy, bez względu na to, kto na jakim szczeblu rządzi, no po prostu znajomi królika te funkcje obejmują. Dotyczy to zarówno Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, jak i Lewicy. No nie ma zmiłuj. Myślę, że zwykły szary człowiek, nawet jakby taki konkurs był, Adamie, ogłoszony teoretycznie, to i tak wygrałaby go pani Małgorzata Dudzic-Biskupska. No tak to troszeczkę wygląda. Ja nie widzę wyjścia z tej sytuacji. Jedyne można patrzeć na ręce, czy to rzeczywiście są fachowcy, czy oni mają odpowiednie wykształcenie, czy do spółek Skarbu Państwa, czy do spółek samorządowych. Nie łudźmy się, tak? No nikt zwykły, szary człowiek z odpowiednim merytorycznym przygotowaniem takiego stanowiska nie obejmie. To jest wszystko przeznaczone dla działaczy partyjnych. No taka jest polityka. Pewnie nie tylko w Polsce.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy dochodziło do rządów, to takie hasło było teraz my, jedno słowo w środku, którego oczywiście tutaj nie wypowiemy. Chodziło właśnie o przejmowanie tego, tej władzy nie tylko politycznej, ale również w różnego rodzaju spółkach, czy samorządowych, czy wtedy państwowych. I trochę tak jest, że skoro my rządzimy, no to musimy mieć swojego zaufanego człowieka. Ja nie oceniam merytorycznie pani radnej. No wiemy, że jest wykształcona, pracowała, jest po Akademii Ekonomicznej.
W sektorze bankowym
tak,
też pracuje.
Tak, w sektorze bankowym pracowała. Doświadczenie ma. Być może się sprawdzi, być może będzie bardzo dobrym zarządzać tym funduszem. No ale tego nie wiemy. To jest to, co powiedział Tomek wcześniej, że myśmy się do tego przyzwyczaili. No i trochę tak wychodzimy z takiego założenia, jak się rozmawia z ludźmi, no to elektorat PiSu mówi: no tak, no rządziliśmy, no to mamy prawo, niech nasi rządzą. Ja kiedyś tak samo podejrzewam, mówię elektorat Platformy Obywatelskiej. Ja kiedyś, pracując we Wrześni, robiłem materiał o tym, jak burmistrz Wrześni powołał do wszystkich spółek, tam są dwie spółki komunalne, do rad nadzorczych powołał ludzi, którzy oczywiście spełniali wymogi formalne, bo trzeba mieć ten egzamin zdany wtedy przy Ministerstwie Skarbu. Ale to wszyscy byli członkowie jednej partii i wszyscy byli członkowie stowarzyszenia, którego szefem był burmistrz, i on mi odpowiedział: no przepraszam cię, Tomek, ale ja muszę mieć swoich zaufanych ludzi. No i być może tutaj marszałek Woźniak wychodzi z założenia, że on musi mieć też swoich zaufanych ludzi w zarządzie.
Rzecznik... Zaznaczmy też, że także to jest ewidentnie polityczne stanowisko. Poprzedniczką przecież była pani Katarzyna Kierzek-Koperska, była wiceprezydentka Poznania, która gdy się skłóciła z Jackiem Jaśkowiakiem, otrzymała również tę funkcję, awansowała do Sejmu, więc stanowisko się zwolniło, no i można było za odpowiednim wynagrodzeniem szukać następcy. Natomiast no dla mnie to jest takie, no nie ma, partie nie mają żadnych skrupułów, nie mają żadnych ograniczeń, wszystko rozdają swoim, no i tyle.
Rzeczniczka prasowa marszałka mówi też, że nie ma praktyki przeprowadzania konkursów na stanowisko członka zarządu takiej spółki, ale także obowiązujące przepisy nie nakładają na rady nadzorcze obowiązku przeprowadzania konkursów. To też trzeba dodać. My pytamy, czy takie konkursy powinny być. Czy gdyby pani Małgorzata Dudzic-Biskupska nie była szefową klubu Koalicji Obywatelskiej, to miałaby szansę? Bo to też pytanie o tą rozgrywkę partyjną. Czy ona jest człowiekiem szefa Poznańskiej Platformy Obywatelskiej? Tutaj w tle wybory na przewodniczącego partii w regionie. Marszałek Woźniak chce dogadać się jakoś z Bartoszem Zawieją. To też jakoś w tę stronę powinno idzie?
Nie jest wykluczone. No, w polityce dzieją się takie rzeczy, o których nawet my dziennikarze wiemy bardzo, bardzo wiele rzeczy. Wiemy tych spraw zakulisowych. My oczywiście nie wszystko możemy ujawnić, ale wiemy, że takie rozgrywki się toczą, tak? Czy to będzie marszałek Woźniak, czy to będzie nadal Rafał Grupiński, kto przeciągnie na swoją stronę frakcję Bartosza Zawiei, no i być może to jest taka odpłata, tak? Już a konto. My damy stanowisko twojemu człowiekowi, oczekuję na twoje poparcie.
Ten awans świadczy na pewno jedną rzecz, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, że pani Dudzic-Biskupska nie jest z opcji Jacka Jaśkowiaka, no bo Jacek nie mogła liczyć na stanowisko pewnie w jakiejś spółce miejskiej, no więc przeniosła się do spółki wojewódzkiej. Tak, no właśnie, tak to się rozgrywa.
Tak, tak, no bo tym bardziej, że to jest radna miejska, dostaje stanowisko w spółce zależnej od...
W cudzysłowie, kto jest skłócony z Jackiem Jaśkowiakiem, ucieka do marszałka. No tak teraz się śmiejemy, uśmiechamy się tutaj, no ale no tak to niestety wszystko smutno wygląda.
Gdyby została wiceszefową miejskiej spółki, to wtedy z mandatu musiałaby pewnie zrezygnować poznańskiej radnej.
No wtedy tak, no to ustawa o pracownikach samorządowych i wykonywaniu mandatu radnego o tym wyraźnie mówi, także...
Mieliśmy też niedawno sprawę byłego asystenta ministra Adama Szłapki. On znalazł pracę w Enei. To podobna sprawa, czy zupełnie inne sprawy?
No moim zdaniem podobna, tyle że skala jest inna, tak? I tu jest spółka państwowa.
Wyższe zarobki.
Na pewno wyższe zarobki. Kolega, czyli Adam Szłapka, jest tym ministrem, jednym z najważniejszych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Oczywiście tam też broni się, że posiada odpowiednie, bo oczywiście posiada wykształcenie, odpowiednie doświadczenie.
Tak, mam odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, które predysponuje mnie do pełnienia funkcji w zarządzie jednej ze spółek Enei, tak mówił w Gazecie Wyborczej, a Adam Szłapka w rozmowie z naszym reporterem mówił o przybylaku, że jest on biegłym rewidentem, ekonomistą, przez wiele lat pracował na rynku, ma kwalifikacje, więc trudno to porównywać z tym, co działo się przez ostatnie
oczywiście,
lata.
Bo politycy mówią, że to, że ktoś ma wykształcenie, doświadczenie i tak dalej i jest znajomym polityka albo członkiem jakiejś partii, to nie może mu blokować drogi do objęcia jakiegoś stanowiska w spółce publicznej. Nie ma problemu z tym, że faktycznie kiedy idzie się do wyborów i mówi się, że teraz to będzie dobrze, teraz będzie uczciwie, nie będzie kolegów, a potem ten człowiek zostaje, jak nie znam pana Przybylaka, ten człowiek, pan Przybylak zostaje członkiem zarządu, to coś tutaj nie gra, bo gdyby był konkurs, chociaż z drugiej strony to, co powiedzieliśmy, gdyby był konkurs, to i tak by pewnie wygrał, tak jak w przypadku pani Dudzic Biskupskiej.
Do rozmowy wracamy za chwilę.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Do godziny 16 sprawdzamy najważniejsze wydarzenia tygodnia w Wielkopolsce. W naszym studiu Tomasz Małecki, Telewizja Polska, Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza. Przenosimy się teraz na poznańską Cytadelę. Sowiecki symbol nie zostanie usunięty z Cytadeli. Przed laty na szczycie pomnika bohaterów walk o Poznań była umieszczona czerwona gwiazda. Później została zdjęta i po batalii z władzami Rosji gwiazdę z brązu zamontowano niżej. Po wybuchu wojny w Ukrainie obelisk był wielokrotnie dewastowany. Teraz gwiazda zmieniła kolor, a na Cytadeli był nasz reporter Krzysztof Polasik.
No teraz złota może być. Kolor zmieniony jest bardzo dobry. Gwiazda to wiadomo, nie? Czy się kojarzy, ruska jeszcze, nie?
Mimo wszystko to i tak się kojarzy z systemem radzieckim, bez względu na to, w jakim kolorze.
Widoczne przesłanie do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, do Ukrainy, żółty kolor. Jeden z dwóch, który znajduje się w fladze Ukrainy.
Ocenia historyk Jarosław Burchardt.
I symbolizuje niechęć do historii, która w Poznaniu jest cały czas żywa, bo nie tylko ten pomnik, ta gwiazda, ale także konsulat rosyjski, który cały czas działa.
Jeżeli z Ukrainą, no to wie pan, zgadzam się, bo ja tam się nie wtrącam w politykę, mnie po prostu jest żal tych ludzi, którzy tam giną.
Nie powinno jej być w ogóle.
Dyskusję o usunięciu gwiazdy rozpoczął 2 lata temu przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.
Putin, odwołując się do tradycji i do historii Związku Sowieckiego i jego imperialnej potęgi, wkroczył do Ukrainy, wywołał wojnę. Ta gwiazda jest wciąż symbolem właśnie owej Rosji Sowieckiej i Armii Czerwonej.
Wniosek trafił do wojewody i dalej do rządu. Jak udało mi się ustalić, odpowiedź Ministerstwa Kultury była negatywna ze względu na nadal obowiązującą umowę dwustronną z Federacją Rosyjską z 1994 roku. Usunięcie symbolu z cmentarza, na którym znajduje się pomnik, wymagałoby opinii rosyjskiej ambasady. Resort uznał działania w tym kierunku za potencjalne paliwo dla putinowskiej propagandy.
Ale Rosję łączy umowa z Ukrainą też. Nie powinni ich atakować.
O przyszłość żółtej gwiazdy zapytałem w Urzędzie Miasta. Od 2016 roku samorządy muszą usuwać totalitarne symbole. To odpowiedź z Wydziału Kultury.
Przywołana w pytaniu ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, w przypadku gwiazdy będącej integralną częścią pomnika obelisku na poznańskiej Cytadeli, nie ma zastosowania, ponieważ artykuł 5a ustęp 3 wyżej wymienionej ustawy wyłącza pomniki znajdujące się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku.
Alternatywne rozwiązanie na naszej antenie. antenie już jakiś czas temu przedstawił rzecznik prasowy IPN Rafał Leśkiewicz.
To władze samorządowe powinny zdecydować, jeżeli można wydzielić ten fragment z terenu cmentarnego, a przecież jest to możliwe, bo to jest wyłącznie decyzja administracyjna, to powinno się tak zrobić.
Urząd Miasta odpowiada krótko.
Proponowane przez IPN obejście przepisów poprzez nowy podział działek na Cytadeli wymaga pozwolenia konserwatora zabytków.
30 ponad 5 lat od wydarzeń 4 czerwca 89. Cały czas w Poznaniu mamy monument, który każe nam patrzeć na niego jako kiedyś czas dominacji przyjaciela. To nie był przyjaciel, tylko dominant, uzurpator nad Poznaniem.
Nadal płacimy też za jego utrzymanie. Od 2022 roku Zarząd Zieleni Miejskiej na usuwanie graffiti czy czerwonej farby z pomnika wydał 20 tysięcy złotych.
Czy to jest za wysokie, za wielkie? Też możemy. Nasi też mają na Monte Cassino na swoje pomniki. Tego i raczej nikt tam nie robi, nie?
Pozostałości z lat ubiegłych powinny być w jakiś sposób pod opieką.
Mnie najbardziej interesuje, żeby po prostu ludziom było dookoła dobrze i żeby się zło nie działo.
Czy w tej sprawie lepiej to wszystko zostawić tak, jak jest, żeby nie dać się rozgrywać putinowskiej propagandzie, bo zapewne zaraz byłaby mowa o dewastacji cmentarza, takiego terenu szczególnego?
Myślę, że to jest podobna sytuacja do tematu, który wcześniej poruszaliśmy. Tutaj nie ma dobrego wyjścia, mi się wydaje, dlatego że no, pacta sunt servanda, tak? Umów należy dotrzymywać. Umowa obowiązuje z 1994 roku, jeśli zaczniemy od Cytadeli Poznańskiej. Jeśli by to w Poznaniu się stało, zostałby zlikwidowany ten pomnik, no to zaraz by ruszyły tym tropem inne miasta. Rosjanie na pewno by to podnieśli. Tutaj odpowiedź z Ministerstwa Kultury wcale mnie nie dziwi. Należy pamiętać, już nie wiemy tak naprawdę w jakim jest stanie, no ale mamy też pomnik pomordowanych, mamy cmentarz pomordowanych Polaków na terenie Federacji Rosyjskiej, czyli w Smoleńsku. Na pewno byłoby tutaj jakieś działania rosyjskie z tej strony, no ale z drugiej strony no jednak coś jest na rzeczy, tak? To jest symbol, czy ta gwiazda, tak jak ktoś tutaj powiedział z radiosłuchaczy, czy to jest, ona będzie czerwona, żółta, czy jakakolwiek, to nadal jest symbol oczywiście komunizmu. Jest to, jak powiedział radny Ganowicz, imperium zła. I tutaj właśnie dlatego, że to jest cmentarz, to nie wiemy, co z tym zrobić.
Można wydzielić to miejsce,
tak,
żeby to nie
ale konserwator zabytków, wiem z doświadczenia, z zupełnie innej rzeczy, bardzo rzadko się na takie rzeczy zgadza. Znam przypadek, gdzie w zabytkowym parku w jednej w gminie w Wielkopolsce nie można było wydzielić bloku nauczycielskiego, a istniało ryzyko, że przedwojenny właściciel odzyska to i po prostu razem z tym blokiem nauczycielskim konserwator zabytków no, nie chciał, powiedział, że nie ma takiej możliwości, on nie wydzieli, bo jest to park dworski, założenie parkowo-dworskie i on tego nie wydzieli. Tutaj podejrzewam, że też się może upierać. Takich sytuacji nie wiem, ile jest w kraju, no ale to jest chyba ten pomnik, on dominuje generalnie nad Poznaniem, tak? Jest jednym z wyższych punktów Poznania posadowione i jest bardzo wysoki. Czy ta gwiazda jest chyba ma najmniejsze znaczenie w tym momencie, bo bardziej trzeba byłoby rozważać nie usunięcie gwiazdy, tylko tego całego monumentu, no ale na pewno byłaby jakaś zemsta ze strony Rosji, nie wiem jeszcze jaka, no ale byłoby to wykorzystane i byłoby to wykorzystane, obawiam się, przez pewne środowisko polityczne w Polsce na pewno, bo u nas niestety tak się dzieje i kto wie, czy za chwilę tak nie będzie, że jedno ze środowisk politycznych powie, że miasto rządzone przez opcję, jaką jest, czyli przez Koalicję Obywatelską pozwala na to, żeby Rosjanie nadal dominowali, czy pomnik rosyjski, czy radziecki de facto dominował nad miastem.
Więc choć gwiazda teraz jest żółta, złota.
No tak, bo jakaś była próba wyjścia z sytuacji, nie? Natomiast mam przed oczami ten moment, kiedy konsul rosyjski dzień przed inwazją Rosji na Ukrainę przyszedł pod ten pomnik nad Cytadeli i opowiadał o tym, aby nigdy to się więcej nie powtórzyło, prawda? Tyle są warte słowa właśnie Federacji Rosyjskiej. No, rzeczy, Tomek ma rację, nie ma wyjścia z tej sytuacji. No, myślę, że poznaniakom, wszystkim gościom ta gwiazda kojarzy się jednoznacznie. Pamiętamy przecież jeszcze te akcje, happeningi sprzed lat świętej pamięci Macieja Frankiewicza, który tę gwiazdę tam usuwał i nie ma wyjścia z tej sytuacji. Ja się zgadzam, mnie argumentacja Grzegorza Ganowicza tu przekonuje w 100%, natomiast no, jakie byłyby kroki, następstwa, gdybyśmy na to się zdecydowali, trudno przewidzieć. Myślę, że mamy też, wszyscy mamy jako Polacy w głowie ten Smoleńsk, ten cmentarz. Rosjanie już wiele razy się odgrażali, że przestaną szanować cmentarz polskich oficerów i no, taki to był, mógłby być to pretekst.
Czyli decyzja dobra, żeby nie wydzielać tego terenu, żeby zostawić to, żeby nie dyskutować o tym, nie było, żeby to nie było też wątkiem debaty publicznej.
Nie wiem, czy bym nazwał to dobrą decyzją, jest to decyzja neutralna chyba. To
dobrej
to,
decyzji pewnie nie ma, ale właśnie, lepsza tak. niż to.
Znaczy w tym momencie to chyba jedyna decyzja, trochę wziąć to na przeczekanie. Nie wiemy, czy to jest przeczekanie na 5 czy na 10 lat. Nie wiemy, kto będzie rządził w Rosji, jak się zmieni. Może, przecież może dojść do takiej sytuacji, że nagle w Rosji będzie rządził ktoś pokroju Jelcyna, w którym można było wiele rzeczy załatwić.
No nie zapowiada się.
Mówiąc kolokwialnie, oczywiście w 90 roku, jak upadał, w 91, jak upadał Związek Radziecki, też się nie zapowiadało, ale no, na wojnę w Ukrainie też się nie zapowiadało, przynajmniej nam tutaj maluczkim, a jednak ta wojna wybuchła, więc chyba trzeba to wziąć o trochę na przeczekanie. Albo no, znamy historię z lat końca 60., kiedy były pomysły wysadzenia pomnika Lenina, więc ale to.
Lepiej, żeby te działania były wszystkie zgodne z prawem.
Oczywiście.
Zostawiamy poznańską cytadelę. Za chwilę będziemy rozmawiać o innym symbolu Poznania.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W maju zaprezentowano nowe logo miasta, tak przynajmniej nam się wtedy wydawało, bo później po krytyce radnych urzędnicy zaczęli mówić, że to nie było jednak logo, a jedynie propozycja takiego nowego znaku. W tym tygodniu w poniedziałek otwarto na dziedzińcu Urzędu Miasta wystawę o herbie miasta. Chwilę po konferencji z okazji tej wystawy na miejskim Facebooku w mediach społecznościowych zmieniano zdjęcie profilowe i tam zamiast nowego logo, czyli przewróconej litery P, pojawił się herb miasta. Na tej wystawie spytaliśmy dyrektora gabinetu prezydenta Poznania Patryka Pawełczaka, co dalej z tym logo, z tym przewróconym P.
No tu się nic nie zmienia. Logo jeszcze do końca sierpnia, logotyp Jesteś u siebie obowiązuje, także chociażby przy koncertach na falach on tam się pojawia, ale oczywiście logotypem obowiązującym jest wszystkim dobrze znany Poznań z gwiazdką. My oczywiście we wrześniu, jak wróci Rada Miasta, będą spotkania z radnymi, przedstawimy to, jak to ten logotyp Jesteś u siebie pracował, a radni podejmą decyzję, czy jest jeszcze, opłaca się jeszcze dalej nad tym pracować. No w każdym razie nic się nie zmienia, logotyp Poznań z gwiazdką jest obowiązującym logotypem typem miasta Poznania, ale tą wystawą też przypominamy, że najważniejszym znakiem Poznania jest herb średniowieczny, który pan Aleksander Bąk nam tutaj pokazał wspaniale na tej wystawie.
A mieszkańcy przesyłają jakieś opinie, jakieś uwagi dotyczące tej propozycji logo?
Nie. Dlatego, że to na tą chwilę nie ma też takiej możliwości. My nie prowadzimy takiej akcji, dlatego, że to jest coś, co było zamknięte, tak, do końca sierpnia i przede wszystkim przedstawimy ekwiwalenty reklamowe, przedstawimy to, jak to logo pracowało, jakie były pole ekspozycji, taki po prostu dobór materiałów, na której radni będą mogli się zapoznać i z której będą mogli uznać, czy rzeczywiście jest potrzeba dalej pracowania nad logotypem miasta w kolejnych latach. Tutaj mogę zdradzić tajemnicę, że będziemy też więcej wykorzystywali herb miasta Poznania, także on też się będzie pojawiał, natomiast wszystko jest, ma swoje ograniczenia czasowe, tak jak każda inna akcja miasta, też ta akcja Jesteś u siebie jest ograniczona do końca sierpnia.
Tomasz Małecki, Tomasz Cylka w naszym studiu. Panowie, jak to wszystko rozumieć? Jest logo, które nie jest logo, bo jest propozycją, jest niebieska gwiazdka, która jest obowiązująca, jest tym wszystkim jeszcze herb, który ma być częściej wykorzystywany. O co tu chodzi?
Znaczy, w poprzednim temacie mieliśmy bardzo dużo wątpliwości, tak? Czy to o gwieździe nad Stadeli, czy to jest dobre, złe, w ogóle szukaliśmy jakichkolwiek słów, jakiegokolwiek rozwiązania, natomiast to jest sytuacja, której nie da się obronić. To jest jednoznaczna kompromitacja władz Poznania, ten cyrk z logo, bo chyba najbardziej delikatne słowo, jakie teraz przychodzi mi do głowy, to jest taka komedia, jaką nam na lato władze Poznania zafundowały. Ja odnoszę takie wrażenie, że Jacek Jaśkowiak na impakcie chciał się czymś pochwalić, zaprezentował wobec znakomitego, zacnego grona przecież gości, chciał się pochwalić, zaprezentował logo. Zostało ono totalnie przez wszystkich skrytykowane, bo ja nie znam osoby, która merytorycznie by to obroniła, oprócz samych urzędników miejskich. I potem jest próba jakiegoś salomonowego wyjścia z tej sytuacji i ten powrót do tego herbu to jest taka wisienka na torcie. No nie da się, władze Poznania cokolwiek będą mówiły z dyrektorem Pawełczakiem na czele, to jest sytuacja nie do obrony, kompromitacja i tylko wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.
Nowe logo było widoczne przez 82 dni, teraz miasto zaciera po nim ślady, tak napisała w piątek Marta Danielewicz w gazecie wyborczej. Ta przewrócona literka P już przechodzi do historii, już zapominamy do końca sierpnia i koniec?
To znaczy ona przejdzie do historii, ale my o niej nie zapomnimy na pewno. Nikt nie zapomni, przynajmniej ci, którzy się interesują życiem samorządowym, politycznym i mają jakieś poczucie estetyki. No to jest kuriozalna sytuacja. Kiedy prezydent Jaśkowiak to przedstawił na impakcie, to zresztą to było gdzieś w jakiejś bocznej sali. Nie było na tym prawie żadnych dziennikarzy.
Bo mało kto o tym wiedział. Mało kto nie był na impakcie, to nie mógł.
My też w telewizji się dowiedzieliśmy, mieliśmy dwie ekipy na impakcie. Dowiedzieliśmy się o tym po południu z Facebooka. Totalne zaskoczenie. Była tylko jedna z telewizji poznańskich. I wszyscy się zastanawiali, po co. No bo dziwią mnie słowa dyrektora Pawełczaka, no bo skoro obowiązującym logo jest słowo Poznań z gwiazdką, to ja się pytam, to po co wydawano pieniądze?
To akcja taka promocyjna,
ta cała akcja promocyjna, po co to w ogóle przedstawiano? Być może jest to, co tutaj Tomek mówił, że prezydent Jaśkowiak przed bardzo zacnym gronem, który odwiedza impakty, no chciał się czymś pochwalić, no ale no panie prezydencie, no wyszło fatalnie i nie da się tego bronić. Najprościej, znaczy, bo powiedziałeś tutaj, że jakieś salomonowe wyjście. Tu powinno być takie wyjście z czasów Aleksandra Wielkiego, przecięcie węzła gordyjskiego. Po prostu powiedzieć, to był zły pomysł, to jest nasza wina, bierzemy za to odpowiedzialność.
I to kto powinien powiedzieć? Prezydent?
No tylko i wyłącznie.
No i skoro prezydent się tym chwali, to prezydent, przepraszam za kolokwializm, musi to wziąć na klatę.
A może my to źle zrozumieliśmy, że to nie miało być logo, tylko to miało być jednak propozycja, temat do dyskusji, niech we wrześniu radni dyskutują.
Ale przecież później były rozmowy z tym grafikiem, który pracował nad tym. I
już
tam w ogóle tam nie, tak, ale
pełnomocnik
prezydenta, ale była rozmowa z tym grafikiem, który powiedział, on nie powiedział, że to była propozycja. To miał być gotowy produkt, więc...
Który został przyjęty.
Czyli urzędnicy w tej sprawie nie mówią prawdy teraz? Że to propozycja?
Ja nie wiem, czy mówią...
Znaczy nie mamy tej umowy, prawda,
no,
przed sobą, więc nie wiem, no, ale słowo przeciwko słowu jest takie, że grafik, który za to jest był odpowiedzialny, mówi wyraźnie, że to miało być nowe logo. Władze Poznania twierdzą, że jest inaczej. Trzeba by pewnie pokazać umowę. Znając Urząd Miasta Poznania, będzie z tym problem, ale być może taką próbę trzeba podjąć w ramach ustawa o dostępie do informacji publicznej, bo no, to są nasze pieniądze podatników, wcale nie małe, które zostały na to wydane i jest to sytuacja naprawdę nie do obrony. Tak jak Tomek powiedział, trzeba było wyjść, powiedzieć przepraszamy, rzeczywiście popełniliśmy błąd. Nie tak to powinno wyglądać i tyle. No tak jak nie uczymy się, tak jak przy pierwszym materiale o boisku, obie strony nie potrafią ze sobą rozmawiać, tak prezydent nie potrafi z kolei powiedzieć i przyznać się do błędu, no ale Jacek Jaśkowiak ma z tym problem.
Pytanie, jaką decyzję teraz we wrześniu, jak wrócą radni do Poznania na obrady, mają podjąć, bo słyszymy, że we wrześniu dostaną przedstawione wyliczenia, ile miasto mogłoby zarobić na tym logo, jaki jest ekwiwalent i tak dalej, to powinny być prace nad jeszcze nowym jakimś znakiem miasta, czy herb powinien być wykorzystywany?
Ja się w ogóle zastanawiam, czy to jest kompetencja Rady Miasta, tak? Myślę, że są ważniejsze problemy w tym mieście do rozwiązania, niż dyskusja nad tym, czy logo, które zostało fatalnie przyjęte przez wszystkich, powinno nadal funkcjonować, czy nie powinno. Więc odpowiedź dyrektora Pawełczaka, no być może to jest to takie próba zepchnięcia odpowiedzialności z urzędników na radnych. No i kiedy będzie podjęta jakaś decyzja, to wtedy urzędnicy powiedzą, no ale to nie my,
to
radni zdecydowali.
No to was, no, będzie na Radzie Miasta owocna dyskusja, znowu z polityką w tle i tyle, tak to będzie wyglądało.
Bo najgłośniej prezydenta krytykowali radni Koalicji Obywatelskiej. To nie tak, że opozycja
sprawia sprawiedliwości. No bo tak jak powiedziałem na początku, nie znam kogoś, kto by obronił tego loga, tak? No to jest sytuacja nie do obrony, naprawdę. I nie ma tutaj w ogóle 10% nawet, żeby bronić tej decyzji.
Tomasz Cylka, Tomasz Małecki w naszym studiu. Rozmawiamy o wydarzeniach tygodnia, a za chwilę o lemoniadzie.
Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Thank you.
nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13, nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów.
Dzień w Wielkopolsce.
Do godziny 16 komentujemy wybrane wydarzenia tygodnia. Przenosimy się teraz do wrześni, bo ktoś donosi na dzieci sprzedające lemoniadę w upalne dni. Najmłodsi najczęściej z pomocą rodziców przygotowują domowe napoje, które sprzedają na chodnikach, osiedlowych alejkach. Chcą zarobić kilka złotych na wakacyjne przyjemności. To jednak nie spodobało się dorosłemu we wrześni i doniósł na dzieci do sanepidu. Powiatowa stacja wydała w tej sprawie komunikat, że sprzedaż okazjonalna nie podlega kontroli sanitarnej. Tak więc dzieci nie dostaną mandatu. O szczegółach w relacji naszego korespondenta Grzegorza Ługawiaka.
Siedzą przy swoich dziecięcych stoliczkach wystawionych przed dom w palącym słońcu, bo tam najlepiej sprzedawać lemoniadę, mając banek z kostkami lodu, szklaneczki i pieczołowicie wykaligrafowaną karteczkę z ceną napoju. Prawie każdego wzruszają. We wrześniu ktoś doniósł na dzieci do sanepidu.
Jest część społeczeństwa, której się jakby takie standardy sprzedaży nie podobają.
Powiatowa inspektor sanitarna Agnieszka Dybała-Kamińska chyba wie, kto we wrześniu jest sygnalistą.
Wydaje nam się, że to jest ta sama osoba i nie jest to tylko na dzieci.
Nie wie natomiast, jakie oczekiwania ma skarżący.
Nie wiem, czego oczekuje taka osoba skarżąca. Że my ukażemy te dzieci?
Jest nadzieja, że stanowisko wrześnińskiego sanepidu przynajmniej na jakiś czas ostudzi zapał donosiciela, bo przecież...
Są ludzie tacy, którzy chcą wesprzeć takie dzieci, ich inicjatywę, ich zaradność.
Po deszczu wyjdzie znowu słońce i gdzieś tam w dzbanku zostanie przygotowana lemoniada. Niech każdy z Państwa zdecyduje, czy kupi szklaneczkę napoju.
Co powinien z takim donosem zrobić sanepid? Bo pewnie nie może tego od razu wyrzucić do śmietnika, jednak trzeba to procedować.
To nie jest pierwszy przypadek, zaznaczmy tutaj wyraźnie, gdzie ludzie do sanepidu robią donosy. W zeszłym roku była głośna sprawa 16-letniej dziewczyny, która sprzedawała wiśnie z sadu swojego dziadka. Przyjechał sanepid na kontrolę w asyście policji, więc to już była taka w ogóle poważniejsza sprawa i ojciec tej 16-latki został ukarany 100-złotowym mandatem. Za to, że dziewczyna nie miała tej książeczki sanepidu, czyli tych słynnych badań, które no, w gastronomii trzeba mieć. No, sytuacja kuriozalna. Ojciec się nie poddał. Nie wiem, niestety już próbowałem dojrzeć, jak ta sprawa się zakończyła. Wiem, że sanepid umorzył postępowanie, natomiast ojciec zapowiadał, że odda sprawę do sądu właśnie, bo to wszystko dzisiaj oddajemy sprawę do sądu. Natomiast jeszcze
znowu nie potrafimy rozmawiać ze sobą.
Dokładnie. Jeszcze jest ciekawostka taka, że sanepid odsunął tych kontrolerów, którzy wręczyli ten 100-złotowy mandat, odsunął kontrolerów od sprawowania tych obowiązków. To było województwo zachodniopomorskie, tak więc sanepid we wrześniu, pamiętając to, co było w zeszłym roku, no, nie miał innego wyjścia. No, zresztą przepisy tutaj są bardzo jasne i precyzyjne. Sanepid kontroluje tylko prowadzoną działalność gospodarczą, czyli jak prowadzimy pub, kawiarnię, restaurację, musimy się liczyć z sanepidem. Natomiast taka okazjonalna sprzedaż tej kontroli nie podlega. Co oczywiście tych dzieci i rodziców, zwłaszcza z którymi pewnie te dzieci te lemoniady przygotowują, nie zwalnia oczywiście z obowiązku tego, żeby te podstawowe zasady higieny tutaj przestrzegać. No, natomiast no, to jest klasyczny donos. Komuś się to nie spodobało. Tomek jest z wrześni, pewnie wie coś o tym więcej.
Co mówi się wreszcie? Jestem spod wrześni, ale no, generalnie ludzie są, znaczy większość internautów, na przykład komentujących na portalach wrześnickich, no, twierdzą, że sanepid zrobił to, co powinien zrobić, tak? Ta odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa i nikt tych dzieci nie ukarał mandatem, czy rodziców w tym przypadku, czy on byłby 50, czy 100 złotowy, to już nie ma znaczenia. No, zastanawia właśnie postawa tego obywatela, tego suwerena, który stwierdził, że, no, że trzeba donieść, bo to inaczej tego nie można określić. I też no, ludzie się zastanawiają, bo to już nie pierwsze medium, gdzie pani dyrektor powiedziała sanepidu, że wie, kto to jest. I
wszyscy pewnie tych donosów jest więcej.
Tak, tak między sobą ludzie dyskutują, się zastanawiają, kto to jest. Oczywiście zaraz się pojawiają jakieś tam pomysły, nazwiska, domysły, no ale tak naprawdę tego nie wiemy. Oczywiście tego się nie dowiemy, no bo tajemnica służbowa obowiązuje. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby szefowa sanepidu, która w sposób racjonalny to wszystko wytłumaczyła, może by poprosiła tego pana na rozmowę i spróbowałaby z nim rozmawiać. I wracamy znowu do tego tematu, który tu się przewija od początku audycji, czyli potrafimy albo nie potrafimy w tym przypadku, znowu nie potrafimy rozmawiać. I może taka rozmowa z tym obywatelem przyniosłaby jakiś skutek.
Warto
próbować. To jest jakaś, no,
prostsza zdecydowanie. To
jest kuriozum też. No, każdy z nas miał 10, 12, 15 lat i przynajmniej ja pamiętam z czasów, kiedy to był koniec 80. lat i ja w jakiś sposób starałem się zarobić jak pieniądze. Oczywiście wtedy nie było tylu amerykańskich filmów, żeby to można było podejrzeć, bo najczęściej to widzimy na jakichś filmach amerykańskich, ale no w inny sposób. Więc jak dzieciaki znalazły sobie jakiś sposób, no to
na przykład czyszczenie szyby było, prawda, na stacjach benzynowych.
Oczywiście, na truskawki.
Tu jest sprawa bardzo jasna. Jeżeli ktoś nie chciał, żeby mu ktoś czyścił szyby, no to mówił nie, dopóki te dzieci, młodzież zachowały się kulturalnie i odpuszczały, bo oczywiście były też przypadki, gdzie tam też znowu były jakieś agresywne reakcje, to było wszystko okej. Okay. Tutaj też mamy sprawę jasną. Jeżeli mamy obawy co do czystości, czy do zachowania higieny, to nie kupujemy po prostu tej lemoniady, mówimy dziękuję i idziemy dalej, a pisanie donosów do sanepidu, no to jest takie właśnie z czasów PRL-u. Być może ten pan jeszcze
kiedyś
pamięta.
Kiedyś w sklepach społemowskich czy GSA-skich była książka skargi zażaleń, tak, że pamiętamy z dzieciństwa, przynajmniej mnie z Tomkiem i tam były różne kuriozalne wpisy, takie też donosy na ekspedientów czy ekspedientki, że komuś coś sprzedała spod lady i tak dalej. No a tu jest taka sytuacja.
Ciekawe, czy też pan do skarbówki też nie doniósł, że paragonów nie wydają dzieci. już zostawmy, czy taka sprzedaż lemoniady uczy czegoś dzieci?
To jest... Zdecydowanie, ja naprawdę jestem pełen podziwu właśnie, że dzieci, to są dzieciaki, które żyją w przekonaniu, że trzeba na coś zarobić, tak? I że trzeba wykazać się jakąś inicjatywą, aktywnością, że nic mi się nie należy, że to nie rodzice mi fundują wakacje, tylko ja mogę coś do tego swoje założyć. Naprawdę jestem pełen podziwu, nawet jeżeli nie zawsze tę lemoniadę kupuję, to nigdy nie pomyślałbym, żeby to otwarcie krytykować, czy nie daj Boże właśnie donosić do sanepidu.
Czyli możemy powiedzieć dzieciom z Wrześni, z innych miast, nie poddawajcie się, róbcie swoje, wykorzystujcie swój
czas możliwości. Zdaje się, że w szkołach średnich przez pewien okres był taki przedmiot przedsiębiorczość, więc myślę, że to jest taka najlepsza lekcja przedsiębiorczości, nie tylko sucha teoria w ławkach szkolnych.
Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Tomasz Małecki, Telewizja Polska, Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
O 16:00 na naszej antenie wiadomości. Dziękujemy, do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.